Dzień dobry, a nie powinienem powiedzieć dzień dobry, MacPixel was wita. Jest to piosenka z gry MacPixel, Sosa Sosińskiego, Sosowa, czy coś takiego. Była taka gra, kiedyś narobiła dużo ruchu, bo była strasznie prosta i wszystkich wciągła, pewnie dlatego, że była wulgarna i była śmieszna jak cholera. A ja w nią nie grałem, bo nie chciałem jej piracić, a nie chciałem też kupować. To trochę bez sensu. Na czacie znajdują się ludzie. Ruda Perełka mówi i mówi, witam, cześć Perełka. Arientar, mój, os, ilu starych, dobrych znajomych. Dżuptyliani przed, Matyk przed. I ktoś tam niech się czuje pozdrowiony. Kubujak. O, i Sosowski się nazywa. Irbis mówi na czacie. Czy tyś go znasz? Znasz człowieka? Rozkminiaku jeden. Irbis ma link do strony rozkminiak.pl, aż mnie to zainteresowało, że klikłem teraz i widzę, co tam jest. Jak wszyscy, to wszyscy babcia też. No dobra, to nie będę czytać, to słabe. No, zapraszam do audycji Free! Mylą mi się te guziki wszystkie, teraz co znowu za głośno jest, raz jest za cicho, raz jest za głośno, o też sobie, a, nie może tak w środku, gdzieś tam pomiędzy, no a propos pomiędzy i w środku, tematem dzisiejszym będą skrajności różne, jakie właśnie nas czekają, czekamy na skrajności, na przykład skrajne ustawy i petycje, no cholera znowu jest za głośno. Teraz jest dobrze, teraz jest za cicho, no, nigdy tego nie ustawię. Aha, można dzwonić do audycji i wprowadzić swój własny temat nowy, na przykład jakby ten był głupi i nikt by go już nie chciał. Ale zacznę od tego, że na końcu audycji powiem wam, co się działo z 1900 roku, bo znalazłem taki dokument, to znaczy go dostałem. Kanalizacja miasta Warszawy dotyczy ten dokument. I co on ma wspólnego z dzisiaj? No, to zobaczycie na końcu. Jest on o kanalizacji. Ale najpierw będzie o referendum, które się już zbliża. Tara! Referendum się zbliża, bo petycja krąży w świecie i podpisują ją ludzie masowo. Jest to referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej jeszcze. Jest to o tyle dziwne, że cała Polska właściwie, oprócz ludzi słuchających tego radia właściwie głównie, ma mentalność żebraka, więc się zastanawiam, jak wyjdą z Unii Europejskiej, to skąd wezmą pieniądze na te wszystkie życia takie, co mają, bo to wszyscy mają dużo fajnych pomysłów, jak je wydawać, ale nie ma skąd ich brać i po to istnieje Unia Europejska, żeby było gdzie żebrać. I co roku, przypomnę, w tym kraju każdy rząd, odkąd ta Unia istnieje i Polska w niej jest, każdy jeden rząd chwali się, jakby to było osiągnięcie, chwali się, ile wyżebrał. No bo właśnie to do tego się sprawdza. No bo niezasłużone pieniądze, które nie są dawane za nic, to jest po prostu, no, darowizna, nie? Przy czym, no, można się tym chwalić, ja wiem, ale to raczej nie ma się czym chwalić, myślę. No, żeby jeszcze w zamian coś dawać. Na przykład tu daje Radio Enklawa, ludzie sobie mogą posłuchać, mogą sobie zadzwonić właśnie przez Skype'a na numer enklawa.net, mogą sobie telefonem nawet zadzwonić 222-195-159, mogą. No i to wtedy dają, no nie? Ale ja się tam nie chwalę, że dali dużo, albo że dali mało, to też się tak znowu nie martwię, no. Dali ile dali, nic szczególnego. Ale rząd polski nie dość, że bierze pieniądze, przecież takie miliardy ciężkie, to nic jeszcze nie daje w zamian i to jeszcze mało tego. Się chwali, ile po prostu wydoił chamsko. I teraz ludzie popierają ten rząd i jego działania. Bo to Polacy, dumny naród, który dzisiaj dumnie żebra. No i tego, co jest w ogóle jakaś paranoja, ja tego nie rozumiem, nigdy tego nie zrozumiem. Z jednej strony żebrają mu te pieniądze już od kilkunastu lat, nie? Czy ile tam? A z drugiej strony napierdzielają na obcych, jacy to są źli ludzie. No właściwie robią chyba to samo, co zarzucają tym różnym imigrantom, nie? Że przyjeżdżają tacy muzułmany takie przyjeżdżają do obcej cywilizacji europejskiej, podobno jest coś takiego jak cywilizacja europejska, przyjeżdżają i biorą pieniądze, no i się cieszą, żeby wydoić w ogóle tych głupich Europejczyków. Tak to Polacy uważają, że sobie myśli muzułmanin. to ja już teraz wiem, dlaczego Polak tak myśli, no bo on myśli dokładnie tak samo, nie? Tylko, że tym muzułmaninem to teraz jest ten Polak, a tym, co go doją, to Niemiec czy ktoś. W każdym razie jest ta petycja o wyjście Polski z Unii Europejskiej i zdobyła 16 474 podpisy. A ma być 17 500. Nie wiem, co się wtedy stanie. Czy Polska wyjdzie, będzie Polexit, czy co? Nie wiem. Każą mi podpisać tą petycję, ale ja jej nie podpiszę chyba, bo ja sobie przeczytam, tutaj różne kawałki są. To jest bardzo interesująca jest petycja, ludzie mają prawo do wyjścia. Ja bym się w ogóle cieszył nawet, jakby wyszli ci ludzie z tej Unii, ta Polska, bo by się wzięli do roboty, tylko chyba to w ogóle nie o to chodzi. Tak sobie czytam tą petycję, ja nic nie rozumiem. No to słuchajcie. Polska, zaczyna się od inwokacji takiej, że Polska, będąc w Unii Europejskiej, zamiast się bogacić, to biednieje. Więc to jest taka inwokacja zawsze na początku dokumentów się mówi, na przykład, my naród, coś tam, kierując się tym, że dążeniem do szczęścia, albo czymś tam Bogiem, albo nie. No więc w takich inwokacjach zawsze się zaczyna od, jest niedobrze. Jest bardzo niedobrze. Jesteśmy biedni i chorzy. Wątroba nam szczyka i w kościach nas kuje. No i tutaj zaczyna się od, Polska, będąc w Unii Europejskiej, zamiast się bogacić, to biednieje. No, no może, ale ja nie widziałem. Widzieliście, żeby Polska biedniała jakoś ostatnio? Wiecie, to wszyscy jakoś tak, ja wiem, żebraków dużo nie przybywa, samochodów za to dużo. Nie, ja wiem, no dobra, nie wiem, nie znam się. Ze względu na nadużycie Unii Europejskiej, to znaczy, jakie są nadużycia Unii Europejskiej, to będzie wymieniać. To referendum zaprasza ze względu na co? Na to. Na ingerencję w wewnętrzne sprawy Polski. Takie coś jest. To jest taki czołowy argument ostatnio. Ingerencja w wewnętrzne sprawy Polski. No ja nie wiem, ale to chyba o to w tej całej Unii chodziło, nie? Że oni dają kupę pieniędzy i za to się trzeba trochę dostosować. A poza tym to jest w ogóle mit o tych ingerencjach w wewnętrzne sprawy Polski, dlatego że tak naprawdę to raczej polski rząd sam z siebie podnosi te podatki w jakieś dziwne strony i daje coraz bardziej idiotyczne, przeregulowane prawa, a ustawy albo raczej dyrektywy Unii Europejskiej raczej powstrzymują to. Że na przykład górna granica podatku VAT wynosi 25% według dyrektyw europejskich, no a Polska jest większa, już jest 23%. Znaczy, to nikt jej nie kazał. To nie jest ingerencja Unii Europejskiej w wewnętrzne sprawy Polski, że jest prawie najwyższy podatek w Europie. W ogóle chyba na świecie, bo no, chyba poza Europą nie ma VAT, nie? No. Więc to coś tak, ta ingerencja. Ja bym właściwie chciał, żeby oni ingerowali bardziej w wewnętrzne sprawy Polski. To by może powstrzymali tych tam na górze, żeby nam dali święty spokój, dali żyć, coś tam. Dobra, jakie są jeszcze powody, czemu wyjść z tej Unii? Bo narzucanie kwot imigrantów. Większość Polaków mówi zdecydowanie, najeźdźcom nie. No, najeźdźcom, no tak, jak będziesz kiedyś, wiesz, spalą ci dom, bombę spuszczą, zabiją połowę rodziny i ty uciekniesz z tego kraju, żeby gdzieś żyć tam, gdzie cię nie męczą tymi bombami, to się okaże, to ty jesteś najeźdźcą. Nie, to jest jakby dać ci w mordę, a potem krzyczeć, że jesteś agresorem. To teraz ci, co imigrują, to są najeźdźcy. To się tak rozumiem, że się uzbroili ostro, chyba w, nie wiem, w patyki czy coś, i teraz atakują tych Polaków, którzy... Przecież nie wiem, czego się boją, skoro mam taką piękną, wielką armię. Ostatnio nawet okręt podwodny pan minister zaczął negocjować, że kiedyś być może zacznie przetarg, podczas którego się ustali, co w ogóle trzeba kupić. Coś takiego jakby. No to i kiedyś będzie ten okręt podwodny. To znaczy zamówienie kiedyś będzie na niego. Jak ktoś wymyśli, co my chcemy zamawiać i po co w ogóle. A potem następny rząd nie zmieni tego, że w całkiem drugą stronę. No, dobra. No i co? Kwoty imigrantów. No i co? I dlatego wychodzić? Bo się paru ludzi boisz z Syrii? No może. A media publiczne to ignorują lub przekłamują, albo nie pokazują wszystkiego. No, a to nie jest prawdziwy powód, żeby wyjść z Unii Europejskiej. Następnie wymienione jest znieważanie Polski. na arenie międzynarodowej.
Tak jest, masony.
Znieważanie Polski. Jak znieważyli tą Polskę? Kurde, nie napisał. O co jeszcze oskarża się Unię Europejską, że trzeba z niej wyjść? Fałszywe wybory w Polsce. W sensie też jest ich sprawką. Znaczy, czyją ich, bo nie powiedział. Rozumiem, że tych, co...
Tak jest, masony.
No czy bo kogo, nie? Także jak fałszywe wybory w Polsce są i to przez Unię Europejską. Ja nie wiem, czy gdzieś tu... W każdej komisji wyborczej był Francuz jakiś? Czy tam Hiszpan? Czy inny? Nie, ja nie wiem. No. Wysokie podatki. No, jak już nadmieniałem, to rząd polski wprowadza, a nie Unia Europejska każe. Zresztą przed Unią to te podatki dalej były. To już wcześniej był VAT, PIT i inne tam. Niszczenie i sprzedawanie obcym polskiego kapitału. Ja pierdzielę, co to w ogóle znaczy? To się ciągle słyszę, obcy, polski kapitał, nie ma czegoś takiego jak kapitał polski, no jest kapitał, nie? I już. Nie wiem, no. A w ogóle co złego, że ktoś se ma kupić na przykład firmę albo, nie, w ogóle nie rozumiem, sprzedawanie obcym polskiego kapitału, to za co się sprzedaje ten kapitał? No chyba za inny kapitał, czy co? Za co? Czy się rozdaje? Znaczy jest coś w ogóle złego w sprzedawaniu, rozumiem, tak? Że sprzedaję mój kapitał i kupuję od niego firmę. To źle. No to może odwrotnie. Jak to jest dla niego, tego obcego, takie korzystne, że kupi polskie złotówki, a zostawi nam towar, no jeżeli to nas tak frajeruje, to może odwrotnie trzeba. To my jego frajerujmy, więc na przykład sprzedawajmy polską firmę i zabierajmy obcy kapitał. To się nazywa inwestycje zagraniczne. Ale to też źle się okazuje. Także w ogóle nie da się nic zrobić dobrze, bo będzie źle. Jeżeli teraz polski kapitał ktoś z zagranicy bierze i coś nam daje, to źle, bo niszczy polski kapitał. Nie sprzedaje obcym polski kapitał. A w drugą stronę to też źle, bo polski kapitał się... Nie wiem dlaczego. Że ta retoryka jest uniwersalna ogólnie. Co by się nie sprzedawało, to zawsze będzie źle. O to chodzi. Żeby zawsze, jak jest w jednym zdaniu słowo sprzedaż i polski kapitał, to wiadomo, że źle. Polski kapitał ma siedzieć na dupie po prostu i nie pracować. On ma siedzieć tutaj. Pomnik ma być z niego zrobiony. Bierze się wszystkie złotówki w kraju i to jest sytuacja idealna i przetapia się to wszystko na jeden wielki pomnik polskiego kapitału. I to jest prawidłowa sytuacja. Nikt nam nie będzie przeszkadzał. Chodzi o to, żeby nikt nic nie sprzedawał po prostu. I już. No i teraz jest ta petycja, żeby wyjść z tej Unii Europejskiej, bo jak się jest w Unii Europejskiej, to się sprzedaje rzeczy za kapitał. I wszystko jedno, jaki kapitał, ale między granicami, a to niedobrze już jest, bo albo kapitał wyjdzie, albo przyjdzie. I obie sytuacje są niedopuszczalne. Ma być handel, sprzedaż, praca, ale bez kapitału. Czyli taka bez pieniędzy najlepiej. Coś takiego. Dalej. Manipulacje przeciw Polakom. Tutaj są argumentem, żeby referendum rozpisać, wyjście przeciwko Unii Europejskiej. Manipulacje przeciw Polakom, zwróćmy uwagę. Tak, no bo hej, ja byłem w Niemczech ostatnio i tak, idę sobie ulicą, a tam wszyscy taka szepty, patrzą na mnie. Oni nic innego nie robią, sobie wyobraź, tylko knują przeciwko Polakom. Nikogo innego nic nie interesuje już, bo no to są po prostu no źli ludzie, no. Źli.
Ten naród nie ma żadnych szans.
W Unii Europejskiej, tak. Dalej jest rozbudowany nepotyzm. A gdzie? Aha, w Europie, tak? No tak, w odróżnieniu od Polski, nie? To te Miśkiewicze czy coś, to nie było. To był ten... Jak to się mówi? Rząd fachowców, nie? To nie był nepotyzm. Dobra. Brak poszanowania ludzkiego życia, czyli aborcja. Brak poszanowania ludzkiego życia, rozumiem, jest wtedy, kiedy człowiek decyduje, czy dokonać aborcji, czy nie. Jak może zdecydować, to jest wina nie tego człowieka, tylko rządu, że pozwolił. Okej. Okay. Bo ja myślałem, że brak poszanowania ludzkiego życia, czy jak to nazwać, to nie jest winny ten, kto nie zabrania, nie? Tylko ten, kto to robi. chyba decyduje. Ja nie znam żadnego kraju Unii Europejskiej, w którym by był nakaz aborcji. No gdyby był, to by można mówić o braku poszanowania życia, ale ja nie ma chyba dyrektywy europejskiej, że aborcja jest przymusowa. Nie wolno nie robić aborcji. Bo to wtedy rozumiem, że to by było. No ale to dyrektywa mówi, że to niech se chyba ludzie decydują. Nie? No ale to nie do pomyślenia. A dzwoni ktoś, to ja odbiorę. Cześć.
A halo, cześć, tu Michał.
Ha, cześć.
Ja tak a propos tego, co mówiłeś, ile tam osób podpisało tą petycję? 17 tysięcy?
No prawie 16,5 tysiąca ludzi chce referendum, żeby wyjść z Unii, z tych powodów, które tutaj mówię.
Mnie tak się wydaje, tak się zastanawiam, czy chociaż połowa z tych osób przeczytała tą petycję, zanim ją podpisała.
A to nie wierzysz w czytelnictwo w Polsce?
No nie, no tak podejrzewam, że przebiegało to na zasadzie: ty stary, słuchaj, nie wiem, nie podoba mi się to euro, albo w ogóle coś tam, tutaj jest źle, niedobrze, w ogóle jakieś hasła, no i tak to się roznosiło, od znajomego do znajomego, ktoś udostępnił, zresztą tak jak to na portalach społecznościowych jest, nikt nie sprawdza źródła, lecą petycje,
lecą.
Się podpisz. No i tak się śmiga.
W TikTokach. I tak się robi Brexit jakiś, nie? A potem wszyscy, co się stało?
I tak 17,5 tysiąca osób zrobi Brexit, dostaną po osiągnięciu magicznej liczby dostanie każdy lizaka wyprodukowanego na terenie Unii Europejskiej, stworzonego z cukru pochodzącego z Unii i spoza Unii. Mhm. No i wszyscy będą zadowoleni.
No nie wiem, czy będą zadowoleni, a chociaż wy może masz rację, bo ostatnio powodem do chwały są porażki. Na przykład jak ostatnio pani premierzyca wróciła, to z Unii Europejskiej, gdzie przegrała głosowanie 27 do 1, to wszyscy jej gratulują, że wielka wojna, potyczka, znowu przegrana na szczęście, chwała polskiego oręża. W przegranych bitwach zawsze najbardziej donośnie tu krzyczy do historii, tak.
No tak, no właśnie tak było. To, co mówię, zamiast wziąć się do roboty, to tak ludzie szukają
petycji.
Chyba problemów tam, gdzie ich nie ma, no.
No.
Ja nie wiem, no rozumiem, może jeśli to by miało coś wspólnego z zainteresowaniem sprawą z Trybunałem Konstytucyjnym u nas, no to może by jeszcze miało sens, ale tutaj
rany, już zapomniałem o tym.
Ma nie wypływać za granicę, czy coś?
Polski ma nie wypływać, a zagraniczny ma nie przepływać. W ogóle żaden ma nie krążyć.
Najlepiej,
kapitału.
Żebyśmy się odcięli. Nasze narodowe, wszystko dobra i tyle.
No tak, tak, ale żeby nie sprzedawać niczego, bo zawsze będzie źle. No, co byś nie sprzedał? Albo nie kupił. No. Wymiana kapitału na cokolwiek innego jest w Polsce niedobra. No, to jest zło po prostu. No. Nie może być. No. No dobra, no dzięki za komentarz.
To tyle, no możemy sobie tak marudzić, aczkolwiek ty to będziesz mądrzej robił, także przełączam się na przysłuchiwanie.
A dziękuję bardzo, to na razie. Na razie.
No dzięki, na razie, cześć.
Można dzwonić 222-195-159.
Ja nie używam tego słowa na G, bo mi się z głównym kojarzy. Takie pieszczotliwe określenie. Także to jest fajnie, że są tego typu enklawy. Jest życie i to jest piękne.
Mi się tak właśnie wydaje, że ludzie nie czytają tych petycji, które podpisują, albo może właśnie czytają. Ja myślę, że problem jest w tym, że czytelnictwo w Polsce jest za bardzo rozbudowane i na to się też rada znajdzie. Na przykład ludzie, którzy nie czytali tej petycji, a podpisali, że 16 tysięcy analfabetów, a może właśnie czytających, to jeszcze gorzej, mogli nie doczytać, co się stanie, jak według tej petycji już Polska wyjdzie z Unii Europejskiej, bo też autor napisał, więc uwaga, powinna zmienić polskie godło na to, które było przed przewrotem majowym. Się tutaj od razu człowiek pyta, jakim przewrotem? W którym maju? W ogóle w którym... Już się nie pyta, w którym roku. Teraz się pyta, w którym wieku? W którym wieku był przewrót majowy? W ogóle? Jaki przewrót? W ogóle co? No, ale to po to wychodzi z Unii, jakby ktoś chciał petycję, to żeby wiedział też. Wyjść po to, żeby tego obcych nie było w ogóle, ale co się zmieni? Zmieni się tak, godło, zmieni się hymn polski z Mazurka Dąbrowskiego na Rotę, no bo to taka bardziej, nie rzuci im ziemię, skąd nasz ród, nie będzie Unia pluć nam w twarz i w ogóle. Kapitał zagraniczny wyzerować. Co to do cholery znaczy? Kapitał zagraniczny wyzerować? Znaczy ukraść, tak? Komuś. Był taki film, się chyba nazywał 19 południk, czy 21 południk, któryś południk. I ten film się, jak go widziałem, znaczy nie film, to jest taki teatr telewizji, jak ja go widziałem, to mi się wydawał idiotyczny trochę, bo przerysowany, taki głupkowaty. Ale się okazuje, że ja się nie znam na Polsce. Teraz ten teatr coś wygląda jak prawda. I nie wiem, czy to jest jednocześnie śmieszne i przerażające, nie? Bo to, że tak poziom spadł troszeczkę. Bo tam takie same pomysły były. Dokładnie. Wyzerować kapitał zagraniczny. Czyli pozbyć się McDonaldów, KFC i Pizza Hut. Co my będziemy jeść w ogóle? Ja się pytam. I gdzie będziemy kupować? I co będziemy kupować? No, kapitał. Ale gorsze jest to, że czym będziemy płacić tym ludziom? Kto będzie inwestować w firmy? Żeby założyć coś dużego, to trzeba trochę pieniędzy, a nawet dużo. W Polsce nie ma tylu pieniędzy, bo się nie zdążyło ich uzbierać. To, że gdzieś ludzie z pieniędzmi przyjeżdżają, wykładają te pieniądze, żeby zbudować fabrykę, gazetę, sklep, hurtownię, wszystko jedno co. Laboratorium. No to jest właśnie dobre dla wszystkich. Dla nich, bo se zarobią i pomnożą kapitał na własne ryzyko. A dla tych, gdzie ten kapitał się zakłada, no bo buduje się na ich terenie. Oni wszyscy będą z tego skorzystać i zyskać. Zyskają przecież. Przecież ktoś je w tych McDonaldach. No. Problem z McDonaldem to nie jest w ogóle żaden problem. Ale na sprawę McDonalda, obcego kapitału, to trzeba patrzeć nie od strony kapitału, tylko od strony konsumentów, no. No bo jeden facet se zarabia, albo powiedzmy 100 osób, a 5 milionów je te hamburgery, no. I to jest w tym najważniejsze. No to co, powyrzucać ich i nie jemy nic, nie kupujemy szamponów, nie jeździmy samochodami poza maluchem, bo polski tylko i tak dalej. Komputery se produkujemy sami z piasku gdzieś na Puszczy Błędowskiej. Pustyni Błędowskiej, jak ona się nazywa? Pustynia Błędowska chyba. No to jest jedyna. Z piasku zrobimy krzem polski i polskie komputery i w ogóle. No dobra, no. Czyli tak, zmieni się hymn, zmieni się godło, kapitału nie będzie, McDonalda nie będzie. Dalej ktoś mówi, trzeba ogłosić neutralność Polski. Ten człowiek, który to pisał, jest pijany chyba. Co to znaczy ogłosić neutralność Polski? Jakim cudem ogłosić neutralność? Co to znaczy? Zbudować mur dookoła granic? Ej, sorry, bo to było też w tym południku akurat, że gość chciał zbudować mur. To nie, dobra, to już nie jest śmieszne. To chyba te pomysły... Bo to miała być taka bezczelna satyra, ten południk biedny. Taka bezczelna. I ona przestaje być satyrą, tylko staje się propozycją faktycznych zmian. Ja coś przespałem chyba? Czy wszystkim mózgi wyparował? Ja się czuję jak jakimś tym, jednym z tych horrorów, gdzie tam ludzie powoli się zmieniają w jakichś obcych, gdzieś tam, nie wiem, wodę piją, czy to był taki film, no. UFO, czy coś dookoła mnie jest chyba. Nie wiem co, pożeracze IQ. Może zrobić taki horror. Wyjaśni, dlaczego w Polsce takie propozycje w ogóle przechodzą i 16 tysięcy ludzi w ogóle to popiera. Neutralność Polski. No, znaczy, to jest tak idiotycznie nierealne, że wstyd pisać takie głupoty, co? Bo, znaczy, rozumiem, cały świat się teraz zgodzi na to, dobra, w całym środku Europy będzie kraj, który będzie totalnie neutralny. Mimo, że przez 1000 lat historii toczył wojny na prawo i lewo, że jest w NATO, w Unii Europejskiej, ma powiązania gdzieś tam, w samym środku polityki siedzi, gdzieś tam jakiś taki sobie mały, mało znaczący kraj, ale jednak coś tam powiązane i nagle mówi, a mamy wszystko w dupie, teraz jesteśmy neutralni. Bo co to znaczy neutralni? Nie wiem. Że jak powiem, jestem neutralny, to już mnie nie będzie nikt bił. No może to jest jakiś sposób, nie? Na przykład jest taki, wyobraźcie sobie, jesteś w podstawówce i cię męczą starsi koledzy. Zabierają ci kanapki, zabierają ci kieszonkowe, tłuką cię, zrzucają ze schodów i wsadzają łeb do kibla. I wtedy co musisz zrobić? ogłosić neutralność, no. Zmienić hymn, zmienić godło i ogłosić neutralność, mieć jestem neutralny i już ci nikt nie zabierze kanapek, już ci nikt nie będzie kieszonkowego kradł, nie będzie cię bił, poniżał, a nic, bo... A nie, tego nie ruszamy, on jest neutralny, on się ogłosił. A nie, no to tak. Rozumiem, że ludzie tak sobie wyobrażają, że na tym polega polityka. Czyli ludzie, którzy takie petycje piszą, no wystarczy ogłosić święty spokój. No to dobra, to ja myślę, że są też i lepsze propozycje, jeżeli to działa. Ogłośmy, że wszyscy są bogaci. Albo nie, ogłośmy, że wszystkie żony są piękne i że nie narzekają. I że nie przesolą nigdy zupy. Ogłośmy po prostu. O. No i już, po problemie. No i będzie propozycja jeszcze. Zmiana ustroju systemu parlamentarnego na system prezydencki lub monarchia prezydencka. Zależy, co będzie korzystne. No więc nic nie będzie korzystne. A w ogóle, ja nie wiem, skąd... Trzeba wiedzieć z góry, co będzie korzystne, rozumiem, wywróżyć ze szklanej kuli albo zapytać wróżki. Co będzie korzystne? No, nie wiem, to jak się liczy jakoś? Punkty są za coś? Następnie, wyjście z ONZ. Nie, no w ogóle wyjdźmy ze świata, no ej, przejdźmy do Królestwa Bożego w ogóle i zmieńmy kraj w jakąś zakon, czy co? Wyjście z ONZ, nie. Wyjście w ogóle z narodów. Ogłośmy się, że nie jesteśmy już w ogóle narodem, krajem, państwem, w ogóle niczym. Nie ma nas. W Organizacji Narodów Zjednoczonych mogą być tylko narody, a Polska ogłasza się, że nie jest narodem i już. Następnie Amerykanie mają się wynieść z Polski. Nie, to jest hamowa trochę, bo ja znam przyjaciół, mam wielu Amerykanów, ja nie rozumiem, dlaczego mają się wynieść z Polski. Ja myślę, że wszyscy, którzy piszą petycję, powinni się wynieść z Polski. W ogóle co to jest za jakiś taki zwyczaj polski, że Polacy ciągle dyktują, kto ma się wynieść z Polski. No jak se będziesz miał Polskę na własność, to sobie będziesz mówił, kto się ma wynieść z Polski. Na razie to sobie możesz mówić, kto się ma wynieść z twojego pokoju ewentualnie. Chyba, że mieszkasz z mamą. No to nie możesz, to mama się może tylko powiedzieć, kto się ma wynieść z twojego pokoju. Podejrzewam, że to ty będziesz zwykle. Dalej jest jeden wspólny podatek 10%, tak zwana dziesięcina. No, rozumiem, się mamy cofnąć do czasów sędziów z Biblii, gdzieś tak 3000 lat wstecz i to wtedy będzie rozwiązanie. Nie, bo na razie to żyjemy w średniowieczu. W 2016 roku w Polsce obowiązuje średniowiecze. Ale tu są, widzę, propozycje jeszcze dalej idące, dużo dalej. 3000 lat wcześniej, żeby było. Czy 2000 lat przed średniowieczem jakoś tak, może trochę więcej. Tak będzie likwidacja podatku dochodowego. No bardzo dobrze, w końcu gdzieś musiał przeczytać, bo by sam nie wymyślił czego, że to ma sens. Akurat ta jedna rzecz ma sens. Ale chyba z innych powodów niż ten gość myśli. Ten wspólny podatek 10% nie powiedział od czego w ogóle. 10%, po prostu 10%. On nawet nie wie pewnie, co to znaczy, od czego podatek 10%. No dobra, tylko podejrzewam też niecnie, że ten człowiek jest też za tym, żeby zwiększyć socjal, wydatki i dać wszystkim dzieciom po 2000 zł na przykład. I to wszystko z podatku 10%. To jakoś pasuje mi, tu się zaczyna coś kleić do kupy. Polska wychodzi z Europy i ze świata, odcina się od wszystkiego, no czyli nie wiem, przechodzimy na taki stan świadomości pod tytułem czysta energia, już nie mamy ciał. Czyli wszyscy popełnimy w Polsce zbiorowe samobójstwo i przejdziemy na istnienie astralne. I wtedy z podatku 10% wszystko się da zrobić. Da się też już być neutralnym i wszystko. Chyba o to chodzi, bo to jest jedyne rozwiązanie, żeby to zadziałało. No. Dalej będzie rozwijanie polskiej gospodarki. Aha, tak, jak się powypieprza kapitał zagraniczny Amerykanów, zrazi się do siebie całą Europę, to się potem zajmiemy rozwijaniem gospodarki. Aha, no. I komu będziemy coś sprzedawać, jak właśnie zabroniliśmy wszystkim jakiegokolwiek kontaktu i wszyscy nałożyli embargo na Polskę? Nie wiem, ale to chyba z księżycem. No, likwidację wszystkich lóż masońskich. Są jakieś jeszcze w ogóle? Aha. Tak, też zapobieganie tworzenia się judeopolonii. What? Nie wiem. W przeszłości Polskę próbowano rusyfikować, germanizować, ale się nie udało. Ale za to zabór brytyjski ma się niestety dobrze i trzeba temu zapobiec. No jak chcesz, panie, zapobiec? W ogóle czemu zapobiec? To Polacy wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, a nie Brytyjczycy najeżdżają Polskę. No czy kogoś w ogóle pogrzało do reszty? O ile pamiętam, to było tak, że Ruscy zrobili zabór, też na własne życzenie Polaków i zresztą zaproszenie nawet niektórych, i Prusy też, i Austria też, i to oni przyszli i narzucili różne zasady. Ale dzisiaj to 2 miliony Polaków czy coś sami wyjeżdżają z tego kraju, bo tu się nie da żyć i idą żyć tam, gdzie się da, i ten gość porównał, że to jest ta sama sytuacja. Ja nie wiem, czy to jest jakiś kretynizm, rozwija się, czy coś. To od czytania książek wszystko. Ja pierdzie, nie podpisujcie tego. Ale ja wam mówię, to jest od czytania książek. I będzie koniec, szluz. Nie ma więcej czytania książek, bo ludzie potem takie głupoty mówią. Za dużo książek wam mówię.
Przepraszam, że muszę tak powiedzieć dobitnie. Ten kraj w ciemnej, przepraszam, dupieje.
Podobno ludzie mówią, trzeszczy w słuchawkach, że za głośno nadaje. No to już trudno, muszę kontynuować. Może to nie trzeszczy, myślę, że to mi krzesło trzeszczy. O, robi tak. Jest to też w pewnym sensie taka alegoria Polski. O. Trzeszczy z lewicy do prawicy. Lewica, prawica. I ogólnie trzeszczy, aż się rozpadnie. Myślę, że tak będzie. Dobra, przejdźmy do lepszego tematu, bo to ja mówię, wszystko jest przez książki, takie petycje. Normalny człowiek by takich petycji nie pisał i nie czytał, ale czyta. Dlaczego? Bo umi. I to jest źle. Nie może umieć człowiek. To jest rozwiązanie, myślę, wszystkiego, żeby zrobić tak, żeby ludzie nie czytali w Polsce. Ja wiem, że mówi się, że się nie czytają. No tak się mówi. No nie czytam. No nie czytają w porównaniu z Europą może. No, znaczy oczywiście, no Polska jest na ostatnim miejscu pod względem czytelnictwa w Europie. A jeżeli nie jest, to tylko dlatego, że w Polsce do tych wszystkich badań i analiz czytelnictwa wlicza się podręczniki, które się czyta teoretycznie też i obowiązkowo. No i porównuje się te wyniki tutaj w Polsce do wyników badań gdzie indziej w Europie, gdzie się bada po prostu to, co ludzie kupują sami i czytają, bo chcą. I nawet przy takich wynikach Polska jest na końcu. Ale to co ja powiem, nie czytaj, nie czytam. Nieprawda, bo dalej ludzie czytają te książki. Są tacy. I jakby nikt nie czytał, to by takich petycji nie było, bo by nikt ich nie mógł napisać, bo by nie umiał ani czytać, tym bardziej. I teraz Polska Izba Książki wychodzi tutaj naprzeciw potrzebom społeczeństwa. Polska Izba Książki postanowiła naprawić rynek książek i przygotowała projekt ustawy, który zapewne przejdzie, jak znam życie. Mówi ten projekt, że książkę po publikacji książce nie będzie wolno zmienić ceny. I tym sposobem przeszliśmy do systemu cen urzędowych, czyli tak jakby mały. I aż mi się to bardzo podoba, bo znowu będzie gruźliczanka. Ja tak czekam na tą gruźliczankę ciągle. Znowu będzie papier toaletowy, kolejki po kawę. Kolejki po kawę są fajne. Ile się człowiek ludzi pozna, nagada, wszyscy się wynarzekają na świeżym powietrzu, coś tam. No, grubych nie będzie, no bo jeść też nie za dużo będzie. No, i to pierwszy krok, żeby wprowadzić ceny urzędowe na książki, czyli teraz każdy wydawca ma napisać, jaka jest cena tej książki i nikt nie może jej zmienić przez rok. Przez 12 miesięcy od daty wprowadzenia książki na rynek, to już się nie będzie nazywać rynek, bo rynek polega na tym, że się dogaduje sprzedający z kupującym. Czyli trzeba nazwać czymś innym, może na świat, ja wiem, do państwa. O. Więc cena książki przez 12 miesięcy od daty wprowadzenia jej do państwa będzie mogła być obniżona maksymalnie o 5%. taki projekt ustawy przez Polską Izbę Książki. Po tym czasie dopiero będzie można zmienić cenę, czyli dopiero po tym, jak już dawno nikt nie będzie czytał. Książki się kupuje i promuje zaraz po wypuszczeniu, no niestety tak to działa. No ale ewidentnie Polska Izba Książki nic nie wie o sprzedaży książek, jeżeli daje takie propozycje ustaw, albo rzeczywiście chodzi mi o to, żeby książki były maksymalnie drogie i nikt ich nie kupował. Cena wydawcy w ogóle ma obowiązywać wszystkich sprzedawców końcowych, czyli księgarzy, księgarnie sieciowe, sklepy wielobranżowe, kioski i w internecie też. I wszystkie dodatki też mają być o stałych cenach, zdjęcia, taśmy magnetyczne. Co? Taśmy magnetyczne? Kto to pisał? I kiedy? Czekaj, ja sprawdzę. 2017. Taśmy magnetyczne? Czy ktoś w ogóle wie, co to są taśmy magnetyczne? Widzieliście ostatnio taśmę magnetyczną? Dobra, serio, widział ktoś serio taśmę magnetyczną ostatnio? Niech napisze mi na czacie. Wiecie, co to w ogóle jest taśma magnetyczna? To jest to, co się z, kiedyś kasety z piosenkami słuchało na taśmach. Taśma magnetyczna, ja pierdolę. Dobra, jednolita cena to będzie obejmować te taśmy magnetyczne i wszystko. No, i teraz, bo o co chodzi? Po co ta ustawa w ogóle? No chodzi teraz o to, żeby nie było niezdrowej sytuacji, kiedy jest rynek książek i ludzie konkurują ceną, że tu jest taka cena, tam jest sraka cena. Chodzi o to, żeby nie konkurowali. Znaczy, żeby nie obniżali cen. Polska, serio mówię, Polska Izba Książki. Widzicie, co się ludziom, jak się posrało im w głowie od czytania książek? Eksperci z Polskiej Izby Książki naczytali się znowu pierdół i teraz uważają, to przez te książki, że czytelnictwu najlepiej pomoże, kiedy książki będą drogie, a nie, że ktoś se będzie obniżał cenę i psuł rynek, bo jak obniża cenę, no to hej, no część ludzi nie obniży ceny, to wylecą z rynku, bo nikt nie będzie u nich kupował, a chodzi o to, żeby kupował u nich, to wtedy ludzie będą tam przychodzić i kupować. Taka jest logika, naprawdę. Okej, okay, to jest trochę dziwna logika, bym powiedział, żeby nie powiedzieć, czy to jest kretyn. Kto to wymyślił? Frédéric Bastiat o tym pisał, a nie wiem, czy nawet o tym pisał, bo to jest tak banalna rzecz, że... Bo jest... Argument jest taki, chodzi o to tak, żeby nikt nie obniżał cen, żeby w małym sklepiku książka kosztowała tyle samo, co w jakimś wielkim Empiku, w Lidlu czy coś tam. Żeby nie, że w Lidlu książka jest po 10 zł, a w takiej małej księgarni jest po 20. Chodzi o to, że ma być wszędzie teraz po 20. I co się wtedy stanie? Według Krajowej Izby Książki, jak wszędzie książka będzie po 20, to ludzie zaczną kupować książki blisko domu. Według Krajowej Izby Książki ludzie nie kupują książek dlatego, bo mają za daleko, żeby przejść do tańszego sklepu. I ja nie żartuję, naprawdę tak napisali. Takie jest uzasadnienie. Albin jakiś mówi tak z tej Krajowej Izby Książki. To prezes Polskiej Izby Książki, tak. Mówi tak. W tej chwili trwa wyniszczająca wojna cenowa, która prowadzi do tego, że rynek książki nie pracuje dobrze, a padają księgarnie. Tak mówię. Rozumiem, że jak na przykład trwa teraz wyniszczająca wojna cenowa na rynku bułek i dlatego rynek bułek nie pracuje dobrze, bo padają piekarnie, które są za drogie. Tak jest, tak? Albo samochody, jak są za drogie i padają, to źle, bo to wyniszczająca wojna cenowa. Ta wojna cenowa wyniszczająca, panie prezesie, co się urwałeś ze środka PRL-u, to się nazywa rynek po prostu i tak działa, że jak ktoś jest nieefektywny, za drogo coś robi, albo mu się to nie opłaca, bo jest nieekonomicznie, to wyleci z rynku i dobrze, bo zostanie ten, kto robi lepiej, ekonomiczniej. No nie? Czy nie? Czy to dalej jest jakieś odkrycie teraz? Prezes Polskiej Izby Książki, ja podejrzewam, że jest też jakimś doktorem, profesorem, magistrem czy coś. Na pewno jest przynajmniej magistrem. Habilitowanym jest przynajmniej. Bo jakby inaczej mógł być prezesem Polskiej Izby Książki. To książka, to trzeba być magistrem w ogóle, żeby powiedzieć książka. No to ja myślę, że on pisał pracę magisterską właśnie z marksizmu, leninizmu albo coś takiego, może z Kapitału Marksa pisał. Mówi tak, w latach 90. to stare dobre czasy, nie? W latach 90. mieliśmy prawie 4000 księgarni, teraz mamy 1800 i dotyczy to przede wszystkim małych rodzinnych księgarni w małych miejscowościach, które są tam rodzajem instytucji kultury, a nie tylko sklepem. No. Znaczy, że mamy dwa razy mniej księgarni. I co z tego? No to co z tego, że mamy dwa razy mniej księgarni? Nie wiem, znaczy jaki tu jest problem. No dobrze, bo te połowa najdroższych księgarni wyleciała i teraz zostały książki tanie. To źle. Albin mówi, źle. Mają być dwa razy więcej i mają być droższe. I to wszystkim pomoże w jakiś sposób. Okej. Okay. Prezes Izby Książki mówi tak. Przekonuje, że konkurencja powinna odbywać się między książkami, a nie między podmiotami, które książkę sprzedają. Ponieważ to niszczy kanały sprzedaży, a te, jego zdaniem, nie są zwykłymi kanałami sprzedaży, tylko instytucją kultury. Zwłaszcza w mojej miejscowości. Tak, w mojej miejscowości, gdzie ludzie zarabiają mniej, oni najlepiej skorzystają na ustawie, która sprawi, że książki będą trzy razy droższe. Brawo, panie Albin! To ja mówię, od czytania tych książek ludziom się nasrało w głowie, ewidentnie. Także tak ma być, no. Nie wiem, jak ludzie myślą. Ja nie wiem, czy to jest takie trudne, żeby rozumować... Żeby rozumieć, jak działa rynek, że na przykład obniżanie cen pomaga rynkowi książek, bo są książki, są tańsze, bo je efektywnie się sprzedaje, to dobrze, a nie źle. No. Nie chodzi o to, żeby teraz ja miał co 100 metrów księgarnię, w której będą książki po 100 zł za sztuka, bo choćby one były co 2 metry, to i tak żadnej książki nie kupię, bo jest za droga. Ty głupi ciulu. To jest takie trudne, no. Nie rozumiem. Jak można czytać książki, być prezesem Polskiej Izby Książki i takie pierdoły wymyślać, no. Unbelievable. Kuba, cześć.
No cześć, Marcin. Słuchaj, bo ty tu tak jedziesz po tej ustawie, ja ci powiem, że ją bardzo popieram.
No, żeby mniej ludzi czytało.
Nie. To znaczy, teraz mnie czasem troszeczkę bawi takie parcie na taki fetysz czytelnictwa, ale to zostawmy to. W każdym razie, jak chcę powiedzieć, no. Generalnie książka w sensie fizycznym, jako papier, tak samo prasa też papierowa,
no.
To już jest coś, co umiera. Tego myślę, że to...
W Polsce tak.
Takie rzeczy jak gazeta na przykład drukowana, to za 30 lat będzie w muzeach tylko do zobaczenia.
Albo w Polsce. W tych sklepikach
no właśnie
małych.
Nie, właśnie nie. Zaraz ci powiem dlaczego. Generalnie. Nie wiem, ty chyba się kiedyś chwaliłeś jeszcze dawno temu, parę lat temu, że masz coś takiego jak tę książkę elektroniczną, jak to się nazywa.
Kindle. Na Kindle czytam już teraz.
A, Kindle, no. No widzisz i powiedz mi, czy wygodniej jest mieć Kindle, w którym na karcie pamięci masz pół Biblioteki Narodowej, czy nosić za sobą kilka cegieł.
Nie, mam potencjalnie tak. Cały świat w ogóle książek. Każdym względem czytanie na czytniku elektronicznym jest lepsze, oprócz jednego, że nie pachnie papierem, ale to jak sobie mogę wąchać papier toaletowy, czy jaki chcę inny. Dla mnie książki, ja nie biorę książek do wąchania, tylko do czytania.
No właśnie. Niektórzy ludzie mają faktycznie jakiś
fetysz,
że to papier, nie?
No mają, no właśnie.
Ja rozumiem. Ale generalnie, ja uważam, że dzisiaj, zwłaszcza no, powiem ci tak, te małe księgarnie, które jeszcze gdzieś tam ledwo zipią, one żyją z podręczników do szkoły. Kiedy prędzej czy później, myślę, w szkołach pojawią się, no nie wiem, czy w Polsce, no ale na Zachodzie już o tym myślą, żeby wprowadzać podręczniki elektroniczne, i do nas prędzej czy później to będzie musiało przyjść, no bo ile można.
No można, ale teraz to już w ogóle bez wstydu się siedzi w średniowieczu. Teraz to już się, jesteśmy dumni z tego średniowiecza w Polsce.
No wiem, no. Ale do czego zmierzam? Do tego, że to przyspieszy po prostu agonię drukowanych na papierze właśnie książek i gazet.
Tak, przyspieszy, tylko że...
I wiesz co, Martin, powiem ci trochę jak Korwina, niech zdycha. Dlatego, że nie mam żadnego sentymentu, a książki papierowe, drukowane, to ja dla nich widzę tylko jedną przyszłość jako prezenty, jako coś specjalnego, wiesz, tak samo no. co innego obejrzeć sobie film w telewizji, czy gdzieś tam z internetu ściągnąć, a co innego pójść do kina, gdzie masz duży ekran, porządny dźwięk i tak dalej.
Tak.
No i książka będzie takim jakby prezentem, a tak po prostu do czytania, żeby sobie kupić, to po prostu będzie się kupować w internecie e-booki, czy nie.
Ale
czy
to nie stanie się samo z siebie, bo ludzie w ogóle przestali czytać już teraz w Polsce. I to są jakieś kompletnie skandaliczne statystyki. W Polsce się w ogóle nie czyta. Jeżeli się wywali książki...
czytają, no.
Ale jeżeli w ogóle się czyta, to tylko papierowe. Rynek e-booków jest... W ogóle go nie ma praktycznie. Audiobooków też. Nie ma. Nie istnieje. Nie ma sensu tego robić.
To jest właśnie wina tej kultury w Polsce. Wiesz, takiego...
Ja wiem, tylko...
W szkołach nawet się mówi, że książka papierowa i tak dalej, nie? Ja znam, jakiś gadałem z jednym dziadkiem starym w pociągu, wiesz, jak to się czasem siedzi w przedziale, się z ludźmi gada,
no.
to on, wiesz, jak są ludzie tacy na punkcie religii trochę sównięci, nie?
Troszkę są.
No, i mówił, że jak to tak można Biblię na stronie internetowej czytać, nie?
No jest ta dalej taka, no tak, mentalność.
Nie wiem, czy się z tym spotkałeś, bo...
Pewnie! Ile
myślę, razy? Że ty na odwyku korzystasz z takich rzeczy.
A ja chodziłem sobie... Pamiętam, jak byłem nieraz w kościele baptystów i przychodziłem sobie z Biblią w komórce i wszyscy się na mnie patrzą, że ja se gram. Bo nie przyszło im do głowy, że no można komórce coś robić. W gry se gra, a my tutaj w prawdziwą Biblię na papierze czytamy, a ten se gra.
No właśnie. No. Może to jest tego wina. A czemu ludzie rzeczywiście nie czytają w Polsce tyle co na Zachodzie, to ja nie wiem nawet. Nie wiem, czy jest jakaś tego przyczyna.
No, wszyscy by chcieli wiedzieć, ale co by to nie była za przyczyna tego, ja nie wiem, czy to się da w ogóle zmienić, a jeżeli już, to na pewno nie ustawą.
No. Nie, ale generalnie powiem ci, że dobrze, niech te książki papierowe wdychają i tak prędzej czy później będą służyć jako prezent.
No, tylko że w Polsce nie zastąpią czytniki e-booków książek papierowych jeszcze bardzo długo, póki jest ta mentalność średniowiecza.
Ale to też się w końcu zmieni, no.
No nie zmieni się, zostanie tutaj skansen. Od czego się ma zmienić? Ja nie sądzę, że się zmieni, bo nie widzę powodu, żeby się miało zmieniać to.
Jednak dużo rzeczy się w Polsce zmieniło przez te 20 lat, to i to się w końcu zmieni.
No tak, to co się zmieniło, to wyjechało. No. To zmiana była głównie taka, że 5 milionów ludzi powyjeżdżało wszędzie, gdzie się tylko dało. No, a ci, co zostali, to siedzą dalej w tym swoim średniowieczu, w kraju dziadów mentalnym dalej. Prezesi Polskiej Izby Książki z mentalnością z czasów Gierka, no zostali. I dzieci wychowują w duchu gierczyzmu.
No i właśnie o tym mówię, że jakoś, nie wiem dlaczego w Polsce utrzymuje się taka mentalność, ale chyba właśnie dzięki temu ludzie tak mało to czytają.
Nie wiem, boję się w ogóle wymyślić dlaczego. Na przykład jakiś polski nacjonalizm, albo tradycjonalizm, albo ja nie wiem co, albo tchórzostwo, czy co?
Nie, Martin, wiesz co, ja mam pomysł.
No co?
No, zgaduję, że chodziłeś do państwowej szkoły.
Chodziłem, nie? Innych nie było wtedy.
No. Jak my wszyscy. I co tam czytałeś w tej szkole? Z tego, co ci kazali? Pana Tadeusza, Krzyżaków...
No takie pierdoły, tak.
No. I wiesz, no... Ja wiem, że może dla polskiej kultury to jest coś zasłużone, jakieś dzieła, no ale umówmy się, no... Poziom... Jeśli chodzi o poziom jakiejś światowej literatury, to powiedz komuś za granicą o Sienkiewiczu czy o Mickiewiczu. No o Mickiewiczu jeszcze trochę słyszeli na wschodzie, a tak to... Tak to, no nikt tego specjalnie nie poważa. Na całym świecie każdy słyszał, nie wiem, o Dumas, o Szekspirze,
o Lemie też. Było różnych się tam czyta, Lema głównie, to jest chyba najbardziej znany pisarz polski, Lem, Stanisław. Lem,
tak. Ale Lema nie ma z kolei.
No właśnie, no, nie ma. No. No i ty.
W sumie to tyle chciałem powiedzieć.
No i dobrze. No i bardzo dobrze. To dziękuję. To na razie. To był Kuba i można zadzwonić i skomentować. Piotr mówi, ludzie, rynek e-booków jest ogromny w Polsce. No może dostępne e-booki to jest ogromna ilość. Ja mówię o tym, że ludzie nie kupują e-booków, a nie, że mogą kupić e-booki. Zresztą też nie za bardzo mogą. Nie jest aż tak dużo. Czarny rynek na chomiku.pl i torrentach. Nawet licząc te torrenty i chomiki, nie chodzi o to, że są. Chodzi o to, że nikt tego nie czyta. No, to ile ludzie czytają e-booków, najpierw zmierzyć ilością kupionych czytników. No bo nie da się czytać książek na ekranach monitorów, na tabletach też się nie za bardzo da. To już lepiej, czasem się da trochę, ale to nie jest, to jest niekomfortowe bardzo. Tylko na czytnikach się da czytać, no. Na dłużej. Więc ogólnie, jeżeli ktoś czyta e-booki naprawdę, na serio, to to jest ktoś, kto ma czytnik. No to sobie teraz zobaczcie, ile ludzi w Polsce ma czytnik. No. I będziecie wiedzieli, czy to jest duży rynek, czy nie jest duży rynek. No, to ja wam teraz powiem, co było w 1900 roku.
Skąd ci biedni ludzie, kurwa, mają to zrozumieć? Bo ja z tego nic nie rozumiem.
Ty nic z tego nie rozumiesz, panie Lis, bo książki czytasz. Trzeba nie czytać książek. Jak prawdziwy Polak patriota, prawdziwy Polak nie czyta, to jest wynalazek masoński książki, europejski jakiś taki wstrętny. Na czacie panuje sobie bardzo przyjemna dyskusja o Dunie, o innych książkach, to bardzo dobrze jest, to tak tutaj będzie enklawa. Dlatego nazwa enklawa, bo tu jest enklawa ludzi, taka wyspa na oceanie analfabetyzmu. Tutaj w enklawie są ludzie, którzy czytają książki. Nawet są ludzie, którzy nie boją się e-booków, że nie pachną, bo wiedzą, że książka w gruncie rzeczy to są słowa, a nie zapach na papierze atramentu. No wiedzą, bo to jest właśnie enklawa, to są nieliczni. No i dobrze. No. A teraz ja przypomnę wam, że w 1900 roku były inne problemy w Polsce i jest książka, ja wam walnę ją na czata, po prostu, bo to trudno uwierzyć, że walnę na czata, jak ktoś słucha na żywo, to niech to zobaczy, jak ktoś słucha w audycji, to może znajdzie na czacie. To jest link do książki, oryginał książki zeskanowany, można sobie poczytać, pod tytułem Kanalizacja miasta Warszawy jako narzędzie judaizmu i szarlatanerii w celu zniszczenia rolnictwa polskiego oraz wytępienia ludności słowiańskiej nad Wisłą. Tak. I książka mówi o tym, że gówna to jest stara, dobra polska rzecz, i wprowadza jakieś zasrane kanalizacje, to masoni, Żydzi w ogóle są, że próbuje się kanalizacje robić. Chodzi o to, żeby wszędzie były gówna i żeby, bo one są pożyteczne, na nich rzeczy rosną. I ja wcale nie żartuję, o tym jest ta książka. I ja przeczytam wam z 14 strony fragment. Żydzi i szarlataneria. Pragnąc ograbić fundusze obywateli miejskich, rozwinąć handel produktami spożywczymi ze stronami odległymi, kosztem zagłady rolnictwa ojczystego, oplątać długami miasta i zjednać sobie rozgłos lekarzy ludności miejskiej, wszczeli gwałt w prasie kapitalistycznej na temat wielkiej szkodliwości dla zdrowia nieczystości kloacznych i pilnej potrzeby pozbycia się tychże na zawsze, za wszelką cenę. Ofiarując się nawet z kredytem długoterminowym i niskoprocentowym, wziąwszy za punkt swych operacji higieniczno-finansowych naprzód gród syreni. No. Czyli tak się wtedy pisało. Bardzo piękny, kwiecisty język. Tylko niestety treść dalej ta sama. Inaczej mówiąc, Żydzi chcą zabrać nasze gówna. Pożyteczną bardzo rzecz. Czyli było tak, w 1900 roku jakaś grupa ludzi pochodzenia żydowskiego, która miała dość chodzenia po zasranym mieście, chciała zafundować miastu kanalizację. Za własne pieniądze jeszcze zainwestować, na to wychodzi. No i spotykało się to z oporem prawdziwych Polaków patriotów, normalnie, jakbym dzisiejszych widział, którzy zaczęli mówić, że kanalizacja to są jakieś wynalazki Żydów, którymi chcą zniewolić Polaków i obcy kapitał wprowadzić. No, to samo po prostu. To mówię, 1900 rok. Także widzicie, my jesteśmy ciągle w tej samej grupie kulturowej, co i wtedy było. zagłada rolnictwa, że oni im się marzy, tym Żydom wszystkim, że no, a tutaj mają gówna wszędzie być, bo cudownie. Tam jest wcześniej, na wielu stronach argumentuje autor, że przecież gówna śmierdzą, śmierdziały i śmierdzieć będą i to wcale nie jest prawda, że lekarze mówią, że coś szkodzi, bo wszędzie na wsiach są ludzie, oni są zdrowi, chodzą między tymi gównami i ten smród im tam nie robisz krzywdy. No i ogólnie Polak tutaj, autor by chciał, żeby w Warszawie śmierdziało gównem, bo to zdrowe, swojskie, takie narodowe, prawda, polskie jest i tego. A nie, że przyjdą Żydzi, do rur te gówna, jeszcze gdzieś je wywiozą, ukradną te gówna i już, no. No i właśnie, i dalej tutaj czytam, dalej ze strony 15 już, lecz... Gdy machinacje żydowskie trafiły na twardy grunt konserwatyzmu obywateli warszawskich, judaizm uciekł się do środków noszących cechę propagandy rewolucyjnej. No. I takie, cały czas taka retoryka jest normalnie, a o Niemcach też tu gdzieś będzie. Dobrze, jak wypadkom 1863 roku towarzyszyły demonstracje i zaburzenia tłumu ulicznego, podburzonego przez ajentów kapitalizmu żydowskiego żydowsko-teutońskiego w celu wywołania powstania Polaków przeciw hegemonii rosyjskiej, któremu opiera się wszelkimi siłami szlachta, przewidując zniszczenie dóbr ziemskich i kraju rolniczego. Tak znowu naradom obywateli warszawskich nad projektem kanalizacji narzuconej przez higienistów i inżynierów semicko-germańskich i reklamowane jako szczyt postępu przez prasę na żołdzie żydowskim towarzyszyły krzyki motłochu bezroboczego spędzonego przed były Zamek Królewski przez ajentów kapitalizmu dla przyspieszenia robót kanalizacyjnych, przeciw którym protestowali obywatele Światli, przewidując oddłużenie miasta i ruinę wsi, ogrodów i folwarków okolicznych. Ej, w 1900 roku się takie, to było jedno zdanie. Patrzcie, jaka polszczyzna piękna była, że idioci w tamtych czasach mówili tak pięknym językiem, a dzisiaj idioci mówią, no co za prymitywną mową, po prostu krótkie zdania, z żadnej interpunkcji, stylistyka do bani, nie, no to jest, wiecie, ajenci tutaj, prawda, ajenci kapitalistyczni, różne takie, to jest cudowne po prostu, no. Także widać był opór światłych obywateli zawsze. Pamiętajcie, w Polsce jest zawsze był opór. Mamy piękne tradycje, nie trzeba się ich wstydzić. Więc jak dzisiaj chcesz się sprzeciwiać postępowi, jakimś Unią Europejskim, to pamiętaj, że możesz to robić z podniesioną głową, bo w 1900 roku, podobni jak ty obywatele, zatroskani o przyszłość narodu, sprzeciwiali się odgównianiu miasta Warszawy. Argumenty przywołując, że główienko jest zdrowe, pachnące, rosną na niej ogrody i kanalizowanie tego gówna to jest zła rzecz i jakiś postęp i w ogóle od Żydów pochodzi i obcy kapitał, teutońskie, semickie spiski. No. Także mówię, nie masz się czego wstydzić. Stara dobra polska tradycja. Jakby ktoś mówił, że to po PRL-u się coś we łbach pozmieniało czy coś, no to macie dowód, że nie, bo 1900 rok to dawno, już dawno temu no, było. Także bez, mówię, wstydu możecie petycję pisać do Unii Europejskiej o to, żeby wyrzuciła Polskę, że my nie chcemy żadnych kapitałów, tak jak nie chcieliśmy kanalizacji, my chcemy swoje gówno we wszelkiej postaci, gówno jest mądre, gówno jest zdrowe, gówno jest polskie, narodowe. I tak zostanie. Szczęść Boże, młodej parze. Do następnej audycji. Dzięki za wspieranie Radio Enklawa. Można pisać, komentować i pisać sobie najlepiej pozytywne rzeczy o gównie polskim, bo nie dopuśćmy do tego. Tak jak nasi bracia, no najbliższym braciom się nie udało w 1900 roku, no i niestety skanalizowali miasto Warszawę i już nie śmierdzi gównem, wiem, bo mieszkałem. Ale może by tak przywrócić razem z Godłem, z przewrotu majowego i rotą. Będzie nie rzucił ziemi, prawda, skąd narzuć coś tam dodać o kanalizacji, o tym, że przywrócimy naturalny porządek Warszawy. Będą znowu kwitły nam ogrody, Najwyższy czas, ile można czekać? Od 1900 roku z hakiem kanalizacja jest w mieście Warszawy. Gdzie ta stara, dobra, ta Warszawa, gdzie nawozy były wszędzie na ulicach, a nie teraz. Żydzi zabrali nasze gówna. To nasze polskie gówna były. No, dobra. Szczęść Boże, jak mówiłem, i do następnego odcinka.
Odeszli czerwoni, pojawili się czarni.